Witam wszystkich w imieniu Muzeum Historii Żydów Polskich na kolejnym spotkaniu z serii Uwierzyć w Muzeum. Dzisiejszy tytuł brzmi: Czy wojsko jest potrzebne? Czy wojsko musi istnieć, ściśle mówiąc? Taką mamy zasadę, że wszystkie seminaria są prowadzone przez dwójkę stałych gości, czyli redaktor Halinę Bortnowską i profesora Stanisława Krajewskiego. Do każdego tematu jest dopraszany gość specjalny. Dzisiejszym gościem specjalnym jest pan Janusz Onyszkiewicz, były dwukrotny minister obrony narodowej, były poseł do Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, jak również poseł do Sejmu RP i również himalaista i alpinista. Po dyskusji naszych panelistów państwo są również proszeni o udział w rozmowie, tylko mamy jeden mikrofon, więc proszę czekać, aż wolontariusz dostarczy państwu mikrofon do ręki, ponieważ całą dyskusję nagrywamy i później ją umieszczamy na naszej stronie internetowej do odsłuchu. Teraz oddaję głos panu profesorowi Krajewskiemu.
Dobry wieczór państwu. Państwo mają przed sobą te pytania i ten tekst biblijny, od którego wychodzimy jak zwykle. Tym razem powiązanie jest stosunkowo luźne tematu z tekstem biblijnym, niemniej jednak jest. Więc zacznijmy od tego, od samego tego tekstu. Na początku jest tam powiedziane, że był spis po wyjściu z Egiptu, spis Żydów, a właściwie mężczyzn w wieku takim, no, w którym ludzie są zdatni do bycia w wojsku. Od 20 do 60 lat i to jest napisane wprost. Wszyscy poza lewitami, którzy mieli inne funkcje do spełnienia, zostali spisani. Więc najciekawsze w tym wszystkim jest może nie to, tylko to, że byli spisani, ale to, że jest bardzo silny opór wobec spisów wyrażony w tekście biblijnym, trochę mniej w tym miejscu, bardziej w Księdze Wyjścia. I to zostało tak zrozumiane przez tradycję, chyba od bardzo dawna, że właściwie nie należy robić spisów ludzi. Nie należy robić spisów, można robić tylko to drogą pośrednią, to znaczy, prawda, że od każdego się bierze monetę, powiedzmy, i wtedy się liczy potem te monety. Ale ludzi nie należy liczyć i wśród Żydów tradycyjnych bardzo, na przykład Hasydów, to ten zakaz nadal jest żywy, to znaczy nadal rzeczywiście się unika liczenia, i się właśnie stosuje tę metodę pośrednią. No i pytanie, dlaczego właściwie tak jest? No, to, że każdy daje, prawda, taką samą rzecz, czy tę monetę tej samej wartości, no jest, można interpretować w ten sposób, że to właśnie, że i bogaty, i biedny daje tyle samo, czyli wszyscy są równi w jakimś podstawowym sensie. Ale może ciekawsze jest to, że już w XV wieku ten zakaz, którego pochodzenie jest niejasne chyba, nie wiem, może historycy coś na ten temat potrafią powiedzieć, ja nie wiem skąd to, tradycja tego nie stwierdza. Jest to po prostu powiedziane, że tak właśnie jest, że liczenie ludzi jest czymś niedobrym, czymś zagrażającym, czymś, czego się trzeba tłumaczyć. No i XV-wieczny egzegeta mówi tak, że to chodzi o to, że można liczyć przedmioty, czy zwierzęta, prawda, jak mamy jakieś stado, my jako hodowcy, prawda, ale ludzi nie, ponieważ każdy z nich ma swoją ważność jak król lub kapłan, to jest napisane w tym komentarzu, czyli, który to państwo mają, i czyli no, w jakimś sensie jest to próba przeciwstawienia się sprowadzaniu człowieka do bycia tylko elementem jakiegoś zbioru powtarzalnej jednostki, prawda, kółka w maszynie i tak dalej. Co ciekawe, tego już nie ma w tym moim komentarzu, jest tak, że sformułowanie hebrajskie o tym, że ma się ich liczyć w tym tekście jest dosyć niestandardowe, mianowicie jest tam powiedziane, że ma się im, jakby oni mają mieć podniesione głowy, mają unieść głowy, czy mają, ma się im unieść głowy. Więc to jest, no można rozumieć różnie i tak komentatorzy, prawda, i też w dawnych wiekach to mówili, można to rozumieć, no w sposób taki może mało przyjemny, że, no, że ma podnieść głowę, czyli być gotowy do tego, żeby w razie czego stracić głowę. albo w taki, że właśnie ma no, w ten sposób jego wartość jako człowieka i szacunek wobec niego być wyrażony, że każdy po kolei, każdy z nich ma tę wartość, którą przez uniesienie głowy, prawda, wyprostowanie się, no, można tak naocznie stwierdzić, mieć. No i jeszcze ta główna rzecz, która się pojawia, to jest to, że później inny interpretator XVI-wieczny, czy XV-wieczny właściwie, mówi, że no jak tam próbuje tłumaczyć, dlaczego tu jest ten spis i nie ma żadnych zastrzeżeń w tym momencie wobec tego, że spis przeprowadzano, a w innych miejscach Biblii jest to powiedziane, w szczególności, że król Dawid, jak zrobił spis, to było, okazało się strasznym grzechem i musiał bardzo żałować. I on robi bardzo ciekawe rozróżnienie, które ma tłumaczyć to, że tutaj to jest jako nieproblematyczne, a gdzie indziej jako bardzo problematyczne potraktowane. Mianowicie to, że jest co innego spis dozwolony, a co innego niedozwolony. Ten spis dozwolony jest wtedy, kiedy to wynika z potrzeb obronnych, prawda? Jest potrzeba obrony, więc trzeba zrobić spis, żeby wiedzieć, jak tam zorganizować jakieś grupy, prawda, no, militarne, czy w inny sposób zorganizować obronę. Natomiast spis niedozwolony jest wtedy, kiedy się to robi bez bezpośredniej potrzeby, czyli no, tak jakby, jako to jest, pisze komentator, tak jest, jak gdyby król Dawid chciał się pochwalić przed swoimi wrogami, że ma tyle wojska, czyli w ogóle się pochwalić, a to już jest nieuprawnione, bo chodziło o to, żeby zaspokoił swoją próżność, a nie zrealizował jakiś cel, który jest ważny w momencie. Jest rozróżnienie dozwolonego i niedozwolonego spisu. I pytanie jest teraz moje, to jest to drugie pytanie na liście naszych pytań, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens dla nas dzisiaj, czy to jest jakaś taka historia mało już poruszająca?
No dla mnie ma ogromny sens. Nawet dosłownie patrzę na państwa i chciałabym, żebyśmy mieli podniesione głowy, żebyśmy się czuli pełnoprawnymi uczestnikami, którzy mogą w zgromadzeniu albo nim wzgardzić. Z drugiej strony jest jeszcze inny aspekt tego liczenia. To właśnie ja mówię do mikrofonu. Nie, przepraszam bardzo, ale umiem to robić. Chodzi o to, że ludzie nie powinni być liczeni, dlatego że to ich zrównuje z przedmiotami, a szczególny sposób służy temu odczłowieczeniu. Z jednej strony mam tych 40 czy tych 50, w drugą stronę może też, jeżeli ludzie są przeliczalni, no to można się na tym oprzeć, tak jak tu było powiedziane, król Dawid chciał się pochwalić, może to nie tylko pochwalić, ale nabrać przekonania, że zwycięży na podstawie tego przeliczania. Uważam, że to jest bardzo ważne, żebyśmy nie przeliczali. Na przykład właśnie w kwestii organizowania takich spotkań, żebyśmy nie polegali na tym, ile nas jest. Dla jednej osoby było warto to zrobić. To dla mnie z tego tekstu wynika. Natomiast powiązanie z wojskiem, no to chyba jest takie, że wojsko właśnie opiera się na przeliczalności ludzi i na tym, że możemy pewną ich liczbę do stracenia.
No tak, ja przepraszam, ja nie jestem biblistą, ale Jahwe jest w ogóle panem zastępów. To jest w ogóle wielki wódz, który zresztą swoją sympatię dla Izraela wyraża w ten sposób, że inspiruje i pozwala mu zwyciężać. I tam nawet jest chyba jakiś taki moment, w którym Jehowa specjalnie obniża ilość żołnierzy po to, żeby oni nie przypisywali swojej liczebności, swojej sile z tego zwycięstwa, żeby to było po prostu wyraźnie, powiem, na wyniku interwencji z góry. W związku z tym ta ilość tam też odgrywa pewną rolę, taką dosyć szczególną, jeśli chodzi o przynajmniej moje rozumienie.
Tak, no pan zastępów to raczej jest jednak rozumiany przynajmniej tradycyjnie jako pan zastępów niebieskich, ale tak cała tradycja to rozumie, ale oczywiście też no, ten element militarny jest. I to prowadzi nas do trzeciego pytania, mianowicie, czy w ogóle tekst biblijny, tekst Tory w szczególności, czyli Pięcioksięgu, nadaje dużą wagę sprawom wojskowym, czy nie? I to jest tak, ja to napisałem, ale to właśnie teraz powtórzę, że wydaje się, że tak, mogłoby się wydawać powierzchownie, bo, no bo ciągle jest mowa o jakichś wojnach, sytuacjach, prawda, walki i tak dalej. Ale jeżeli popatrzeć troszeczkę bliżej, to w gruncie rzeczy widać, że tam właściwie nic nie ma o żadnych sprawach no, szczegółowych dotyczących tych walk i wojen. Nie ma nic o rodzajach broni, nie ma nic o taktyce, nie ma nic o tym, jak to... prawda, co, w jaki sposób funkcjonował w tych wojskowych sprawach. Właściwie nic o tym nie wiadomo. Się nakładzie nacisk tylko na to, no, że albo jest przegrana, czy zwycięstwo i na ile to wynika z właśnie z właściwego, czy niewłaściwego no, stopnia posłuszeństwa wobec przekazań przychodzących z wyższego świata. I to jest jedyne. I oczywiście wojna jest traktowana jako taki element życia, jak, no nie wiem, jak deszcz, prawda? Coś przeciwko czemu możemy się buntować, no ale jeżeli realistycznie popatrzeć na historię i na świat, nawet nasz świat, to, no to chyba jednak tak jest, że to jest niestety element, no nie na szczęście codzienny, ale element, którego nie można po prostu zignorować i powiedzieć, że no kiedyś były wojny, a teraz nie ma. No, oczywiście to tak dobrze nie jest, chociaż chcielibyśmy, żeby tak było, a to, że chcielibyśmy, to jest niewątpliwie zawarte również bardzo mocno jako przesłanie Biblii hebrajskiej. No dobrze, więc to jest ten ciekawy moim zdaniem, raczej element, na który się rzadko zwraca uwagę, że mimo, że tam jest tyle o sprawach, o wojnach i walkach, to tak mało w gruncie rzeczy o tych wszystkich szczegółach militarnych, które w naturalny sposób się pojawiały, prawda? To jakby był jak uzbrojony, czy coś takiego. Tam właściwie nic o tym nie ma nigdy. No, ale to nas prowadzi do tych bardziej już współczesnych rzeczy. Mianowicie, tam jest gdzieś powiedziane, i ta jest interpretacja jednej takiej współczesnej interpretatorki, Nehamy Leibowitz, że, no, że to, w jaki sposób jest potraktowany grzech Dawida, że on właśnie tam po to, żeby się pysznić tym, zrobił spis, żeby było wiadomo, ilu ma tych żołnierzy, że to oznacza, że jest rzeczą niewłaściwą no, robienie bez potrzeby wojska, albo jeszcze inaczej można powiedzieć, że jest naturalną rzeczą, żeby wojsko było, to było pospolite ruszenie, jak trzeba to wszystko. A wojsko, które jest tak po prostu po to, żeby utwierdzać, prawda, panowanie władcy czy władców, jest czymś niewłaściwym. To jest już trochę dalej idąca interpretacja, ale tak czy inaczej stawia problem, no jak to jest obecnie, czy rzeczywiście pobór powszechny, pospolite ruszenie, czy powiedzmy pobór powszechny ma zalety, którego nie ma, mają inne rozwiązania i jak to jest w ogóle teraz?
Jeżeli uznać, że dawniej była taka taki pobór powszechny, co zresztą ma bardzo dobre podstawy, to trzeba powiedzieć, że taka praktyka wojskowa, kiedy to wszyscy byli powoływani pod broń, w gruncie rzeczy zanikła gdzieś w późnym średniowieczu, może na początku już ery nowożytnej, kiedy to okazało się, że po prostu wojna zaczyna być rzeczą dosyć jednak skomplikowaną, że są potrzebni do tego, że tak powiem, fachowcy. I w związku z tym no, w Polsce właściwie pospolite ruszenie nigdy nie odgrywało, poza może bitwą pod Grunwaldem, jeszcze paroma właśnie później, jeszcze dekadami, jakiejś zasadniczej roli. Jan III Sobieski w ogóle zrezygnował z pospolitego ruszenia na rzecz wojska no, zawodowego w pewnym sensie. I to trwało przez jakiś czas, aż do rewolucji francuskiej, która wprowadziła w ogóle to levé en masse, a więc ten powszechny pobór, co zapewniło dopływ, że powiem, nie tak dobrowolny, ale w pewnym sensie jednak z przymusu, ale dopływ nieograniczony do wojska, co zresztą umożliwiło potem i zwycięstwa rewolucji francuskiej, a później Napoleona. Tyle tylko, że po kolejnych tam kilkuset, po 200 latach zaczął się proces w drugą stronę. I teraz jakie są jakby zalety takiego właśnie poboru powszechnego? Otóż jest ich kilka, one wcale nie są takie bagatelne. Po pierwsze, to dzięki takiemu poborowi ma się jednak w kraju dużą ilość jakoś tam wyszkolonych wojskowo ludzi, których na wypadek zagrożenia można po prostu do tego wojska powołać. No, drugi element, i on myślę, że on jest bardzo istotny, to jest taki, że on w sposób, że powszechny pobór w sposób bardziej taki namacalny i bezpośredni wiąże obywatela ze sprawą obrony kraju. To już jest po prostu niejako obowiązek obywatelski. I człowiek w mundurze jest obywatelem w mundurze. To nie jest wcale taka sprawa bagatelna, bo tego rodzaju sytuacja wydawało się, że stanowi większą ochronę przed możliwością zagarnięcia władzy przez wojskowych. Ja chciałbym przypomnieć, że przecież tak zwana cywilna kontrola nad wojskiem jest jedną z takich podstawowych, w ogóle jednym z podstawowych wyznaczników demokracji w danym kraju. Nie chcę tutaj w tej chwili tego wątku rozwijać, chociaż on jest niesłychanie istotny, ale przypomnę, że na przykład pucz w Algerii francuskiej przeciwko właściwie de Gaulle'owi, przecież on się załamał dlatego, że w większości wojskowych, poza Legią Cudzoziemską oczywiście, w większości wojskowych w Algerii to byli ludzie z poboru, którzy wysłuchali przemówienia de Gaulle'a przez małe tranzystorowe odbiorniki i po prostu przestali słuchać swoich dowódców, bo ci dowódcy zostali przez de Gaulle'a niejako pozbawieni możliwości wydawania rozkazów. No, Legia Cudzoziemska była zawodowa, to było co innego. Trzeba ją było po prostu rozwiązać. Zresztą pierwszy pułk spadochroniarzy Legii Cudzoziemskiej jechał na punkt rozformowania, śpiewając pieśni właśnie Je ne regrette rien. Nigdy niczego nie będziemy żałować. No, ale tak to mniej więcej było. W związku z tym to są jakby takie, jak powiem, rzeczy, które przemawiają za tym poborem. A poza tym jeszcze tu jest jedna dodatkowy taki czynnik, też związany trochę właśnie z tą powszechnością poboru, a mianowicie, że skład wojska w zasadzie, jeżeli pobór jest powszechny, jeżeli nie ma takich ogromnych, jak powiem, furtek, które uwalniają praktycznie rzecz biorąc od poboru całe wielkie grupy społeczne, jak to zresztą było w Polsce, studenci praktycznie rzecz biorąc poborowi nie podlegali, ale jeżeli jest to tak powszechne, jak bywało i do tej pory zresztą jest w niektórych krajach skandynawskich, a jest w Szwajcarii, no to wtedy w wojsku ma się całkowity przekrój całego społeczeństwa, bo się ma w pewnym sensie wszystkich. To nie są, że tak powiem, ludzie jakoś tam szczególnie wyselekcjonowani, czy którzy się pojawili w wojsku według jakichś tam innych kryteriów. No więc mogłoby się wydawać, że pobór powszechny powinien być po prostu utrzymany, ale są dobre powody, ażeby jednak tego poboru zaniechać. I to jest taki kierunek zmian, który obserwujemy już od paru dziesięciu lat i on jest dosyć powszechny. A z czego właściwie to wynika? Otóż to wynika po pierwsze z tego, że właściwie dzisiaj wielkie masy wojska nie są do wygrania wojny potrzebne. Nie jest sytuacja taka, jaką mieliśmy w I wojnie światowej, kiedy po obu stronach stały milionowe armie, prawda, i front się rozciągał od Adriatyku po Morze Północne, czy też od prawie że Morza Czarnego po Bałtyk. Jest to sytuacja inna, dlatego że kraj można, że tak powiem, zawojować, niekoniecznie po prostu zajmując całe jego terytorium, ale uderzając w kilka niesłychanie newralgicznych miejsc i ośrodków, których zawładnięcie paraliżuje po prostu jakąkolwiek możliwość obrony. Drugi element to jest taki, że technika wojskowa rozwija się błyskawicznie. tylko w tej chwili, zresztą nie tylko w tej chwili, już od dłuższego czasu, jest w stanie wydać rozsądnie, co nie znaczy, że zawsze ono rozsądnie te pieniądze wydaje, ale jest w stanie, teoretycznie rzecz biorąc, wydać rozsądnie każdą dowolną ilość pieniędzy. Technika jest niesłychanie skomplikowana, ale ta skomplikowaność techniki wojskowej wymaga bardzo dobrze wyszkolonych ludzi. Skąd ta komplikacja tej techniki wojskowej wynika? Otóż ona wynika po części też i dlatego, że w dzisiejszym myśleniu wojskowym niesłychanie, przynajmniej naszego obszaru cywilizacyjnego, niesłychanie istotny jest tutaj element unikania strat. Przede wszystkim oczywiście własnych, ale także unikania strat wśród ludności cywilnych przeciwnika. W związku z tym uderzenia muszą być bardzo precyzyjnie, że tak powiem, kierowane. W tej chwili już nie można myśleć o czymś takim, co było przecież czymś powszechnym w czasie II wojny światowej, że się rzucało 1000 bombowców, które zrzucały bomby takim dywanowym bombardowaniem po to, żeby kilka bomb w końcu trafiło w to, o co nam chodzi, czyli żeby zniszczyły jakąś fabrykę. A że przy okazji zniszczono mnóstwo całych dzielnic, że tak powiem, mieszkaniowych. To już się mówiło, trudno, to jest koszt, który po prostu trzeba zapłacić. Otóż dzisiaj oczywiście nie jesteśmy w stanie tego rodzaju filozofii przyjąć, ale do takich precyzyjnych, chirurgicznych uderzeń jest potrzebna broń bardzo precyzyjna, a jej obsługa wymaga niesłychanie jednak długiego szkolenia. I w związku z tym nie można po prostu tutaj dopuścić do tego, że po prostu wojsko będzie niedoszkolone, bo przecież ten okres służby wojskowej nie może być zbyt długi. Jeżeli się przyjmie, że nawet służba wojskowa trwa 2 lata, no to pierwszy rok jest poświęcony właściwie na szkolenie. Co to oznacza? To oznacza, że żołnierz jest w miarę wartościowy dopiero w drugim roku, a w pierwszym w gruncie rzeczy on jeszcze jest niedouczony. Co stwarza kolosalne zupełnie problemy. Także jeśli chodzi o możliwość użycia tego wojska, na przykład w jakichś misjach, które nie są misjami związanymi bezpośrednio z obroną naszego terytorium, ale które są związane z misjami humanitarnymi, z misjami obrony na przykład naszych sojuszników, którzy są zaatakowani, bądź też z jakimiś innymi misjami, w których przecież byliśmy świadkami bardzo często. W związku z tym żołnierze z poboru są słabo wyszkoleni jednak mimo wszystko i są przede wszystkim także i mało, że tak powiem, mobilni. W związku z tym przeważa tutaj w ogóle pogląd taki, że nowoczesna armia jednak powinna być przede wszystkim armią nie z poboru, tylko armią zawodową, przy całej świadomości właśnie także i braków tego rozwiązania. A braki oczywiście są. Po pierwsze, to jest oczywiście brak rezerw, bo jeżeli ma się armię z poboru, w tej armii jest jak w tej chwili w Polsce 100 tysięcy żołnierzy, co roku tam wychodzi z tego wojska kilka tysięcy, ale to jest jednak trochę za mało, żeby w sposób trwały zbudować taki bank rezerw dla wojska, gdyby było potrzeba sięgnięcia po większej ilości ludzi. No, druga rzecz to jest ta rzecz właśnie, jak już mówiłem, socjologiczna. To jest wojsko, do którego trafiają ludzie nie stanowiący pełen przekrój społeczeństwa, tylko no, jednak, które się decydują na tą wojaczkę, a więc niekoniecznie w ogóle może ludzie, którzy reprezentują wszystkie odłamy społeczeństwa, ludzie jakoś tam skrzywieni w ogóle chęcią właśnie walki, przemocy i tak dalej. Ale jak pokazują przykłady właśnie chociażby na przykład wojen w Zatoce Perskiej, no to tam w zasadzie przy pomocy 3 dywizji Amerykanie rozbili całą wieleset tysięczną armię Saddama Husajna, bo po prostu ta armia była słabo wyszkolona, masowa, ale w gruncie rzeczy bardzo mało przydatna. W związku z tym taki wymóg, że tak powiem, skuteczności działania i także jeszcze wymóg takiej precyzji w uderzeniach sprawia, że w gruncie rzeczy przeważają w tej chwili coraz to bardziej armie jednak nie zawodowe, tylko armie zaciągu ochotniczego. No i że chociaż jeszcze trochę krajów się trzyma tego poboru, mówię o naszej tutaj części, o tej naszym obszarze politycznym czy kulturowym, to ta ilość tych krajów maleje. Pobór jest jeszcze w Finlandii, pobór jest jeszcze w Szwecji, pobór jest jeszcze właściwie w Szwajcarii, która jest zresztą dosyć dziwnym krajem, dlatego że Szwajcaria zresztą przeznacza coraz to więcej pieniędzy na obronę. Chociaż właściwie jakby się spytać Szwajcarów, gdzie jest ten wróg, no to przecież co, Niemcy, no, Francja, Włochy, Austria, no to zostaje Liechtenstein tylko, no więc, no ale... Ale oni uważają, że nigdy nie wiadomo, trzeba być przygotowanym.
Ja to mam dużą trudność z całym dzisiejszym tematem, bo z jednej strony rozumiem, co jest mówione i widzę w tym zdrowy rozsądek i pewną ostrożność, a z drugiej strony wiem, że i dla mnie, i dla bardzo wielu wierzących, pewien militaryzm, który uderza w Pięcioksięgu też, chociaż może trochę mniej niż w niektórych innych księgach. Ten militaryzm i to uznanie, że wojna jest jak deszcz właśnie, deszcze muszą padać, to jest coś, co jest mi głęboko obce. I nie wiem, jak religijnie pogodzić się z tym elementem, bo chciałabym, żeby Pismo bardziej uczyło nas tego, że są inne rozwiązania. I w gruncie rzeczy, no, też jakoś uczy, ale chciałabym, żeby to uwydatnić. To jest moja prośba. Pokazać, co może wesprzeć wątpliwości przeciw na przykład ostrzeliwaniu Nangarkel, wioski, w której, jak się potem okazało, albo jak można było przypuszczać, nie było ludzi gotowych niszczyć cywilizacji, byli sobie zwyczajni chłopi i ich dzieci. Co może zrobić religia i co może zrobić znajomość Biblii dla powstrzymania właśnie okrucieństwa wojny, dla wzmocnienia autorytetu prawa wojennego, które nie na wszystko pozwala.
Wydaje mi się, że przede wszystkim jest bardzo silne, już to powiedziałem, przesłanie biblijne, że kiedyś nie będzie wojny, że tak powinno być, żeby wojny nie było i oczywiście wojsko nie będzie potrzebne. To jest to, no, to, do czego jakby zmierzamy, czy o czym marzymy. Natomiast rzeczywiście nie ma żadnej drogi zarysowanej, w jaki sposób by do tego miało dojść. Drogi. Ponieważ no, samo marzenie, żeby tak było, nie wystarczy. No i w związku z tym no, pytanie właśnie, to, no, wydawałoby się przez ileś ostatnich lat, że Polska jest w sytuacji tak bardzo wyjątkowo dobrej, jak nie wiem, bo, że wojsko właściwie przestaje. Powstała ta sytuacja ukraińska i nagle się okazuje, że to nie jest wszystko tak prosto, prawda? Że potrzeba, czy możliwość, czy no, to, że się może pojawić potrzeba używania wojska, jest czymś wcale niewydumanym. No, oby tak nie było oczywiście, ale jak widać, no nie można tak po prostu na podstawie tych dobrych chęci tak powiedzieć, że tego nie ma. Ale w związku z tym i w związku ze Szwajcarią, no może nie w związku z tym, ale w związku ze Szwajcarią mam jeszcze jedną konkretną rzecz i to jest to szóste pytanie, które jest sformułowane tak. Czy zasada, żeby posiadać broń tylko w celu odstraszania, czy to jest dobra zasada? Bo Szwajcaria no, może i z tego powodu, a może i z innych powodów tego, prawda, położenia. Dalej, no od, jak wiemy, stuleci nie jest wpływana w żadne konflikty zbrojne. Natomiast no właśnie się zbroi. No i w ogóle niektórzy mówią, że no właśnie ta broń to jest tak naprawdę no tylko po to, żeby odstraszyć innych, ale tak naprawdę to jej nie chcemy użyć. Oczywiście to jest paradoks, no bo jeżeli naprawdę nie chcemy jej użyć, to tak jakbyśmy jej nie mieli. Więc jeżeli się ją ma, no to jednak po to, żeby ją ewentualnie wykorzystać. Czyli nie można z góry wykluczyć tego, że się... Wtedy ona nie jest tylko do odstraszania. No jest tak, że możemy odciągać ten moment użycia, jak się da.
No więc w ogóle to myślę, że my tutaj co prawda koncentrujemy się na wojsku, ale trzeba cały czas pamiętać o tym, że wojsko nie jest jedyną formacją, która jest gotowa, przygotowana do użycia siły, przemocy. No, są jeszcze inne formacje mundurowe, prawda, i bardzo trudno sobie wyobrazić, żeby one tutaj jakby miały całkowicie inną sytuację. Tym bardziej zresztą, że proszę Państwa, jeżeli patrzeć na ostatnich lat 30, to wśród dziesiątków zupełnie, to chyba dochodzi pod 60 czy 70 konfliktów, które takich poważnych, które miały miejsce w tym czasie, tylko kilka, dosłownie kilka, około pięciu miało charakter wojen międzypaństwowych. Wszystkie inne konflikty miały charakter wewnętrzny. I tam oczywiście nie tylko walczą wojska, walczą rozmaite paramilitarne struktury, policja i tak dalej. Ale ja to na razie odkładam, bo chodzi, pewnie do tego jeszcze wrócimy, jeżeli Państwo będą chcieli ten wątek podjąć. Ale pytanie jest, czy można istotnie wyłącznie traktować broń jako czynnik odstraszający. No więc oczywiście jest ta stara maksyma w ogóle rzymska, civis pacem parabellum, jeśli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. A już wszyscy myśliciele wojskowi, poczynając od Sun Tzu, tego chińskiego myśliciela sprzed 2500 lat, uważają, że najlepsze w ogóle wojsko to jest takie, którego nikt nawet nie spróbował, że tak powiem, żeby pokonać. W związku z tym to jest oczywiście pewien element. Natomiast trzeba mieć świadomość tutaj dwóch rzeczy. Pierwsze to właściwie bardzo mało jest takich programów, które są nastawione wyłącznie na odstraszanie. W zasadzie takim problemem na odstraszanie nastawionym jest amerykański program tarczy antyrakietowej. Bo w Stanach... A, broń atomowa została użyta. Natomiast filozofia tarczy antyrakietowej amerykańskiej jest inna. Tam w każdym razie były takie dwie szkoły, które były uwikłane w dyskusję wewnętrzną na temat tego, jak właściwie tą tarczę antyrakietową budować. Czy ją budować po prostu jako odpowiedź na aktualne zagrożenie? Innymi słowy, mówiąc tak zwyczajnie, nie róbmy dzisiaj nic, Iran nie ma żadnych takich możliwości, bo nie ma jeszcze broni jądrowej, nie ma rakiet, które by mogły dosięgnąć Stanów Zjednoczonych czy ważnych sojuszników amerykańskich w Europie. W związku z tym bądźmy gotowi, miejmy gotową technologię, ale w zasadzie zaczynajmy realizować ten cały program wtedy, kiedy ta groźba stanie się groźbą rzeczywistą. Natomiast druga szkoła była szkołą całkiem inną, która mówiła, zbudujmy tą tarczę antyrakietową, bo jak ją zbudujemy, to zniechęci Iran i ewentualnie inne kraje od zaangażowania się w tego rodzaju projekty, bo te projekty okażą się, że w zasadzie niczemu nie będą mogły służyć, bo po prostu nie będą w stanie istotnie spowodować, że Stany Zjednoczone się wystraszą naszych zdolności ataku, czy też będą mogły ulec jakiemuś naszemu szantażowi. I ta druga właściwie szkoła zwyciężyła i dlatego mamy w tej chwili przecież budowę elementów tej tarczy, część już w ogóle jest, ale mówię tutaj o Rumunii i w najbliższym czasie rozpocznie się budowa elementów tej tarczy w Polsce, w Redzikowie, chociaż Iran faktycznie nie ma jeszcze takich rakiet, no i nie ma, i miejmy nadzieję, że nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Więc jest to takie działanie wyprzedzające. Natomiast myślenie, że może być taka broń, która w sposób skuteczny odstraszy innych, jest, myślę, że jednak dosyć no, takie życzeniowe i dosyć idealistyczne. Pamiętam, że ja widziałem swego czasu jakiś taki dowcip rysunkowy, jak to taki jeden jaskiniowiec w ogóle przychodzi do drugiego i mówi, pokazuje mu łuk i mówi, zobacz, ta broń sprawi, że wojny wszystkie będą już właściwie nierealne, już nie będą możliwe. No i tak to zresztą było, przecież wynalazek kuszy, w ogóle gdzieś tam w tym XI wieku sprawił, że uważano, że w zasadzie kusza w ogóle zakończy w ogóle konflikty wojskowe. Kusza została zresztą zabroniona w walkach między chrześcijanami, co prawda tylko, no ale jednak zawsze, prawda, przez gremia kościelne. W związku z tym myślę, że ten odstraszający element, jak powiem, uzbrojenia, on oczywiście nie może tak do końca działać, dlatego że takie uzbrojenie zawsze można użyć, w ogóle także przy ataku na stronę przeciwną. A ponadto, i o tym też trzeba pamiętać, że jednak w chrześcijaństwie w każdym razie wypracowano jakąś taką koncepcję wojny sprawiedliwej. Zresztą to chyba to w Biblii jakoś też funkcjonuje. Tak, ta wojna, którą niejako, że tak powiem, proponował, inspirował, popierał najwyższy, to była wojna sprawiedliwa, to było wszystko w porządku. W chrześcijaństwie to jest trochę trudniejsze, ale niemniej jednak koncepcja wojny sprawiedliwej, ona się bardzo zmieniała. Nie chcę w tej chwili wchodzić, zresztą nie czuję się bardzo w tej mierze kompetentnym, ale jest ta koncepcja wojny sprawiedliwej i to czasami także i wojny, która nie jest odpowiedzią na bezpośredni atak, ale wojny prewencyjnej. Otóż jest tego rodzaju koncepcja w ogóle, że sytuacja, w której na przykład widać bardzo wyraźnie, że przeciwnik szykuje się do zadania nam uderzenia, to ma się pełne prawo do tego, żeby zadać uderzenie wyprzedzające. I tak było zresztą dokładnie w roku 67, w czasie tej pierwszej wojny, w ogóle, znaczy nie pierwszej, drugiej w gruncie rzeczy, wojny izraelsko-arabskiej. Przecież tam widać było w sposób absolutnie klarowny, że Arabowie szykują się do zmasowanego ataku na Izrael, ale pierwsze uderzenie zostało wykonane przez lotnictwo izraelskie. I chwała zresztą Bogu, bo tylko dzięki temu się tą wojnę udało wygrać. Ale tutaj nie chodzi wyłącznie o takie uderzenie uprzedzające, ale chodzi także i o wojny prewencyjne. No, w końcu marszałek Piłsudski, według wielu wiarygodnych świadectw, proponował Francuzom wojnę prewencyjną przeciwko Niemcom w 1933 czy 4 roku. Tyle tylko, że Francuzi się na to nie zgodzili, a zresztą też specjalnie nie nastawał. W związku z tym tego rodzaju koncepcja też jest i do tego celu broń, która do tej pory była jakby traktowana jako broń, powiem, odstraszająca, będzie używana jako broń ofensywna i na to nie ma żadnej rady.
Naprawdę nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale samo określenie wojny jako sprawiedliwej jest dla mnie nadużyciem moralnym. Każda wojna, nawet jeżeli jest w jakiś sposób usprawiedliwiona czy zrozumiała, jest wynikiem pewnego rodzaju klęski człowieczeństwa, klęski porozumienia, klęski myślenia na temat tego, jak na tym statku kosmicznym Ziemia jakoś mieścić rozsądnie i spokojnie. I ja nie wierzę w wojnę sprawiedliwą. Myślę, że każda może być jakoś uprawniona, może być jakoś, może powiedzmy usprawiedliwiona, ale sama w sobie nie jest czynem sprawiedliwym. Bardzo bym chciała lepiej poznać Torę, żeby znaleźć tam silniejsze oparcie dla tego rodzaju myślenia. Widzę ten rodzaj myślenia bardzo wyraźnie w Ewangelii i klucz jeszcze jakiś jest też w tym pięknym nauczaniu chrzcielnym Jana, którego żołnierze pytają, co my mamy robić. A on im mówi, poprzestańcie na żołdzie, nie bądźcie grabieżcami. Uważajcie, żeby skrzywdzić jak najmniej. Coś taka jakaś doktryna tego jak najmniej, myślę, że jest światu bardzo potrzebna, że powinniśmy szukać dla niej korzeni, czy wskazań, czy jakichś błysków nadziei, że to ma sens, że damy radę. Jest cały potężny z inspiracji chrześcijańskiej w gruncie rzeczy ruch niosący wojnę właściwie fundamentalnym wrogiem człowieka. Próby kształtowania mentalności, w której wolę nie sięgać po przemoc. Może da się tej przemocy uniknąć. Pytano mnie, co byś zrobiła, gdyby ciebie dotyczyło takie powołanie obronne. Powiedziałam uczciwie, że nie wiem. Nie wiem, co bym zrobiła. Może czasami człowieka porwie ten instynkt obrony swoich i zapomni o tych wszystkich zastrzeżeniach, ale może też starać się być taką osobą, która znajdzie dla siebie miejsce nawet w obliczu groźnego konfliktu, ale bardziej humanitarnego.
Więc ja myślę, że nikt nie uważa i Kościół też, Kościół chrześcijański. To mi się, nie wiem, nie powiem, że wiem, bo bym sugerował, że ja coś w tej sprawie jestem ekspertem, ale co mi się wydaje, że wiem, nikt nie uważa wojny za coś dobrego. Uważa wojnę za po prostu pewne mniejsze zło. Czasami, nie zawsze, tylko czasami. Stąd ta cała koncepcja wojny sprawiedliwej. Ale nie jest to, proszę Państwa, też miejmy świadomość, taka sytuacja absolutnie powszechna. W XIX wieku, a nawet i wcześniej, bardzo, bardzo wielu, i to w nie jakichś takich w ogóle zwariowanych tekstach i zwariowanych osób, ale naprawdę bardzo światłych ludzi. Wojna się jawiła jako taki element oczyszczający, jako taki element, który wydobywa najlepsze cechy z człowieka. I w związku z tym w ogóle wojnę uważano nawet za rzecz dobrą, jako pewnego rodzaju taki test dla ludzi, no i także jako taką okazję do eliminowania rozmaitych, ale też w tych gorszych i całkiem nie do zaakceptowania koncepcjach, do eliminowania ludzi słabszych. W związku z tym tak to po prostu jest. Natomiast musimy, myślę, tutaj sobie raz jeszcze uświadomić, że polityka to nie jest sztuka, że tak powiem, wybierania pomiędzy dobrem i złem. Pomiędzy dobrem i złem w zasadzie wybór jest dosyć prosty. Natomiast w polityce najczęściej chodzi o to, żeby wybrać pomiędzy jednym złem i drugim złem. I teraz jest tylko kwestia, które zło jest mniejsze. Bardzo często w związku z tym sytuacja jest taka, że no po prostu trzeba stanąć w obronie i to w obronie przy użyciu siły, rozmaitych wartości, ludzi i tak dalej, i tak dalej. No, to, że w ogóle ta koncepcja wojny sprawiedliwej jest czymś nie nowym, ona się zmieniała, ale przecież nie jest czymś nowym, no to po prostu wynikło po trosze też i z tego momentu, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panującą w państwie. No państwo musiało jakoś po prostu tutaj w swoich działaniach się odnieść do rozmaitych rzeczy, czy też Kościół się musiał odnieść. Oczywiście Kościół się odnosi, czasami jest on nadużywany, jak w hitlerowskiej armii, która przecież miała na paskach napis Bóg jest z nami, Gott mit uns, ale są kapelani i bardzo często nawet wysocy hierarchowie kościelni występują niemalże z apologią jakichś tam działań wojennych. Ja nie mówię o tym, o czasach ostatnich, ale w XIX wieku to było częste, że już nie będę przypominał papieży, którzy po prostu byli dowódcami wojsk i dowodzili po prostu wojskami w boju.
To się jakby zarysowują dwa podejścia, które oczywiście bardzo trudno jest pogodzić. Z jednej strony to realistyczne, no, że jest wojna i że to jest do uniknięcia i że za wybór mniejszego zła czasem wymaga przemocy i tak dalej i nie da się jej uniknąć. A z drugiej strony to podejście nierealistyczne, właśnie takie no, idealistyczne czy mesjanistyczne, czy marzycielskie, które jest no, dla mnie również niesłychanie ważne. No i to właśnie tak no, wspomniałeś, że Ewangelie jakby w tą stronę idą. No tak, ale to jest Ewangelie, to jest tekst pisany z myślą o tym, że koniec świata jest za rogiem. Jeżeli za chwilę ma nastąpić koniec świata, to rzeczywiście no, innego typu wartości stają się ważne, a te realistyczne można odrzucić. W chwili, kiedy chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie, to oczywiście musiało przyjąć te elementy realistyczne i przez to się wszystko skomplikowało. Ja nie mówię, że to cokolwiek unieważnia, ale że to są dwa podejścia, które strasznie trudno godzić, ale no, na tym trochę polegała intencja tego pytania ósmego. Czy rzeczywiście to jest, czy pacyfizm ma szansę, w sensie, czy w realnej jest, w realnym życiu, w naszym świecie, czy jest tak, że radykalnie pacyfistyczne podejście, czyli podejście, które mówi właśnie, nie chcemy wojny, która oczywiście jest złem, z czym się no prawie każdy godzi, oprócz tych teoretyków wojny, którzy ją apoteozowali właśnie jako oczyszczenie, czy możliwość, żeby się duch, prawda, męski realizował i kształcił, ostrzał, to no, no, że wojna jest czymś złym. No i czy można powiedzieć, no to w takim razie my się w to nie będziemy bawić, my chcemy pacyfistycznie uznać, że nie będziemy używać żadnych środków przemocy i być może przez to nam się uda dużo osiągnąć. Jest no cała taka koncepcja walki bez gwałtu, non-violence czy non-violence, i no, która czasem przynosi bardzo dobre rezultaty, jak wiadomo. No pytanie jest tylko właśnie, czy ona jest stosowalna bardzo często, czy tylko czasem. I no wydaje się, że no nikt rozsądny, poza właśnie fanatykami non-violence, nie powie, że to zawsze da się stosować. Ja pamiętam właśnie, że kiedyś będę bardzo zafascynowany, ale potem przeczytałem, że Gandhi, który jest no takim prorokiem i jakby głównym praktykiem w pewnym sensie, tym wzorcem tego działania bez gwałtu, i on to opiera na wartościach hinduistycznych zresztą, ale jednocześnie mówi, że to no Gandhi, że on w pewnym momencie korespondował z Buberem i powiedział, że, no, że właściwie to już było odniesienie do tej wojennej sytuacji, do zagłady Żydów w czasie wojny, że trzeba było walczyć, że Żydzi powinni byli walczyć z Hitlerem metodą non-violence. To wydaje się już właśnie no, na tyle rażące, że pokazuje ograniczenia tego. Niemniej jednak być może to jest pewien sposób myślenia zupełnie odległy od tego, o którym mówił przed chwilą przez dłuższy czas Janusz Onyszkiewicz, tych rozważań takich bardziej politycznych, bardzo realistycznych, że może to jest pewna droga, która no, jeśli będzie bardziej doceniana, może mieć pozytywny czy nawet oczyszczający, ale w innym i dobrym sensie wpływ na społeczeństwo. Przy czym wydaje się, że tę metodę, czyli metodę, w której w gruncie rzeczy człowiek się naraża, ale z góry wykluczając użycie przemocy wobec przeciwnika, no, można stosować wtedy, kiedy da się, że tak powiem, dotrzeć do serca przeciwnika. Jeżeli to jest ta możliwość nie jest zablokowana, to wtedy można stosować taką metodę. Jeśli jest zablokowana taka możliwość, to, no to wtedy wydaje się, że to jest niemożliwe.
Dotarcie do serca to naprawdę brzmi bardzo pięknie, ale sentymentalnie. Natomiast bardziej realistycznie myśląc, chodzi o to, żeby dotrzeć do rozumu. I dotrzeć do świadomości tego, że używając gwałtu, przemocy, zabijając, popełniają ludzie czyny nie do wybaczenia i to ostateczności może prowadzić do ich klęski już zupełnej. Że niebezpieczną jest rzeczą porzucić drogę porozumienia i uznać, że no teraz trzeba to rozstrzygnąć tym kto silniejszy. Ja jednak bronię tego poczucia, że również unikanie przemocy tak długo jak się da jest działalnością całkowicie racjonalną. Można liczyć, że będzie skuteczna, tym bardziej im częściej będziemy próbować, im większe będzie miejsce w wychowaniu dla tego rodzaju świadomości. Coś niecoś wiemy o tym, jak Gandhi to realizował i zdaję sobie sprawę z tego, że za jego sukcesem stało społeczeństwo angielskie, którego nie można było doprowadzić do pogardy dla własnej armii, dla własnego rządu, przez to, że naruszenie praw człowieka stanie się zbyt ostre i że do reżimu hitlerowskiego to nie miało zastosowania. Ale no, cały szereg zjawisk z naszej bliskiej przeszłości pokazuje, że jednak zasadniczy opór przeciwko przejściu do do przemocy, no, uratował Polskę przed potężnym rozlewem krwi. Gdyby Solidarność poszła na terroryzm, a mogła, to wszystko to rozegrałoby się inaczej. Mielibyśmy społeczeństwo już tak podzielone rozlewem krwi, że nie dałoby się tego w żaden sposób skleić. Ja tego nie mówię z czystej teorii. Brałam udział w tego rodzaju konfrontacji praktycznej, rzeczywistej, na twardym gruncie. Z jednej strony dynamit, żelastwo w rękach hutników, a z drugiej strony karabiny po drugiej stronie. Jednak Huta nie jest znana jako miejsce oporu, bo na naszym terenie nikt nie zginął.
Ja bym się całkowicie podpisał pod tym sformułowaniem pani Bortnowskiej, która powiedziała, że trzeba walczyć non-violence tak długo, jak się da. To nie znaczy, że jest to sytuacja absolutnie uniwersalna i jedyna. I to prawda. Natomiast ja myślę, że w ogóle ta metoda walki bez użycia przemocy, której ja też jestem zwolennikiem, zresztą można się tego po mnie spodziewać, zważywszy na moje zaangażowanie w Solidarności, ale ja sądzę, że ona jest skuteczna wtedy, jeżeli jednak, po pierwsze, ona jest skuteczna w konfliktach wewnętrznych. Po drugie, jest skuteczna wtedy, jeżeli ci, przeciwko którym się występuje, no jednak jakoś tam takie pewne podstawowe wartości, że tak powiem, dzielą razem z nami. Ja sobie nie wyobrażam Solidarności w czasach stalinowskich, mówiąc szczerze. Zresztą pani tutaj też mówiła, w czasach nazistowskich, w ogóle jakiś taki opór byłby pewnie zupełnie, byłby heroiczny, ale kompletnie, że tak powiem, bezskuteczny. W związku z tym i w sprawach wewnętrznych w ogóle to ma ograniczone, ma ogromny i nie do końca wykorzystywany potencjał, to trzeba powiedzieć, ale nie jest to takim panaceum na każdą sytuację. Natomiast jeśli chodzi o konflikty międzynarodowe, to tutaj wygląda, że sytuacja jest jednak inna. W końcu, bądźmy szczerzy, tutaj pan profesor przywoływał historię Ukrainy. Otóż Ukraińcy po prostu na Krymie po prostu nie stawiali oporu. No i co? No wiadomo, co się stało. No jedynym właściwie wypadkiem, który w takich konfliktach międzynarodowych przy pomocy metody właśnie non-violence przyniósł jakiś sukces, to było właściwie no, zagarnięcie, może to jest zbyt ostre słowo, przez Maroko, południowego Maroka, przy pomocy takiego wielkiego marszu ludności, ale no, bądźmy szczerzy, to znaczy nasz krąg cywilizacyjny miał taki pomysł, żeby zrobić krucjatę dzieci, które pojadą, prawda, i właśnie swoją niewinnością, tak powiem, doprowadzą do tego, że Jerozolima zostanie wyzwolona. No, czym się to skończyło, wszyscy oczywiście wiemy. W związku z tym myślę, że oczywiście metoda non-violence jest metodą nie tylko jakby z punktu widzenia moralnego, taką, którą koniecznie trzeba brać pod uwagę, ale także i z punktu widzenia praktycznego. Jeśli się spojrzy na rozmaite konflikty, to widać, że, ale mówię o konfliktach wewnętrznych, to widać, że zdecydowanie częściej taki konflikt się kończy sukcesem tych protestujących, kiedy oni nie stosują przemocy, niż wtedy, kiedy to się przeradza wszystko w krwawą rewolucję. Nie chcę tutaj Państwa zanudzić statystykami, ale tak one są prowadzone i one wyraźnie to pokazują. Co jednak wcale nie oznacza, że czasami po prostu jednak, no właśnie to jest ta sytuacja po wyczerpaniu tych innych możliwości, że trzeba sięgnąć jednak do przemocy. To jest niestety, wydaje się, czasami jednak niekonieczne.
No jeszcze tylko to bym chciała podkreślić, że ogromnie potężny jest element symboliczny w rozgrywaniu konfliktów i on może być skierowany ku przejściu do użycia broni i do stosowania przemocy, a może być też, można też zapobiegać temu, jeżeli to dostatecznie mocno będzie przemyślane i rozegrane. Ja przypuszczam, że z tym elementem bardzo się liczyli i potrafili go wykorzystać autorzy stanu wojennego, kiedy w większości przypadków nie strzelano naprawdę, tylko przemieszczano się z hukiem po przerażonych ulicach. I ten element symboliczny no też jest ważny i też może być wykorzystany, jeżeli będziemy bardzo nie chcieli zabijać.
Jeden taki bardzo krótki komentarz, mianowicie oczywiście w większości, nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że we wszystkich, ale w większości krajów, które mają obowiązek poboru albo miały obowiązek poboru, jednak była instytucja takich w ogóle możliwości zadeklarowania, że się nie chce służyć w wojsku ze względów ideowych. No było to i u nas... Nie, nawet w czasie II wojny światowej w Anglii była taka możliwość. Anglia była w czasie wojny i tam ci conscientious objectors byli jednak uznawani. To nie było powszechne, ale to jednak było. W związku z tym nawet już powiadam, w czasie II wojny, bo przed II wojną światową to jeszcze byłoby łatwiej, jakby, no czy można byłoby to bardziej lekceważąco potraktować. Ale w czasie wojny tego rodzaju instytucja w Anglii funkcjonowała. No i myślę, że to jest taka furtka dla tych, którzy z najrozmaitszych względów po prostu ideowo nie są w stanie po prostu zgodzić się na to, że będą wtłoczeni w taką właśnie w mundur i w taką rolę kogoś, kto będzie strzelał do innych. I myślę, że to jest niesłychanie istotne.
Chciałem wrócić do czegoś, co jest w pytaniu siódmym zawarte, czy jest do tego aluzja, mianowicie do naszej kwestii, o której była mowa, po pierwsze, prawda, tej apoteozy cnót wojennych, która się zdarza, a po drugie tego poboru powszechnego. Bo niektórzy mówią, i chciałem, żebyśmy może jakoś o tym chwilę porozmawiali, niektórzy mówią, że jednak młodzi mężczyźni potrzebują czegoś w rodzaju wojska i że jeśli tego nie ma, no to tworzą albo jakieś grupy, które działają w sposób no, używający przemocy, czy to w związku z sportem, czy innego typu, mniej czy bardziej paramilitarne elementy i że sposoby działania i że jednym słowem, no nie da się tego tak łatwo przeskoczyć, nawet likwidując pobór i nawet no, w sytuacji, w której prawda, żadne zagrożenia nie wymagają działań militarnych, że jest w tym jakaś poważniejsza psychologiczna czy taka społeczna sprawa, która której nie można załatwić tym, no, że trzeba zawsze, prawda, żeby nie było przemocy. A szczególnie jak nie ma powodu, no to niby czemu miały być. To tak prosto nie jest. Więc ja, co z tym zrobimy? Z tym, ja nie mówię, że ja się opowiadam za tym poglądem, że młodzi mężczyźni potrzebują sytuacji, w której można działać używając przemocy, ale niewątpliwie tak bardzo często bywa i to ciągle obserwujemy wszędzie i w Polsce również.
No ja tylko myślę, że używanie przemocy można by zastąpić używaniem sprawności. I ci ludzie, którzy szukają rannych w kopalni, walczą z żywiołami, to jest jakiś rodzaj, powiedzmy, że męskiej próby, w której mogą pokazać, co potrafią i tego niewątpliwie potrzebują. Ale ja wierzę, że odpowiednim podejściem wychowawczym wcześniej, już u dzieci, można by było pokazać inne sposoby zademonstrowania swojej wartości niż udział w działaniach wojennych sensu stricto. Wiem, że istnieje teraz na przykład, widziałam w internecie stronę takiej organizacji, która nie wiem dlaczego nazywa się po łacinie, Fideles Armis Instructi. Nie, Instructi Armis, zła łacina. Powinno być odwrotnie. W kolejności. W każdym razie oni właśnie obmyślają sobie, jak to będą wspierać wojsko, jak to będą stanowić następny rzut partyzancki po klęsce regularnego wojska. Jacy oni to będą w tych swoich grupach do tego przygotowani. Słyszałam, że oni mają nawet poparcie władz wojskowych, czyli mogą to robić legalnie. A mnie się wydaje, że jest to legalny sposób przygotowania się do używania przemocy niekoniecznie tylko w sytuacji wojny i agresji, ale w ogóle w społeczeństwie. To jest bardzo niebezpieczne i byłabym za tym, żeby silniejsza była kontrola nad tego rodzaju pomysłami.
Więc oczywiście, że obok takiej, bo ja wiem, potrzeby sprawdzenia się i okazją do tego może być sytuacja czysto wojenna, bo jednak w dużej ilości młodych ludzi, ale chyba nie wyłącznie, występuje też potrzeba inna, mianowicie potrzeba bycia w grupie, potrzeba, że tak powiem, poddania się jakiemuś przywództwu i działania razem. W związku z tym tutaj takie indywidualne sporty, w których można by było, że tak powiem, swoją energię wyładować, tej drugiej potrzeby nie zaspokajają. I myślę, że, proszę Państwa, ja właściwie w chodzeniu po górach mnie najbardziej fascynowały właśnie wielkie wyprawy, bo to jest struktura, to jest pewna tam hierarchia, jest sytuacja niebezpieczna, można się w niej wykazać, ale się działa w pewnym zespole. Nie, oczywiście wspinałem się też indywidualnie, ale to jednak jest zupełnie co innego i taki udział w wyprawie jakby realizuje, czy wychodzi naprzeciw innym potrzebom zupełnie. Pomijam w ogóle kwestie wszystkie inne. I zresztą, proszę Państwa, jeżeli się weźmie pod uwagę harcerstwo, no to harcerstwo przecież to jest właśnie tego rodzaju doświadczenie. Tam przecież harcerze się nie uczy strzelać. Chociaż, niby w ogóle pochodzenie, powstanie harcerstwa jest trochę może z tym związane, bo to przecież wszystko się zaczęło w Afryce Południowej w czasie wojen burskich. Ale w zasadzie nie, no wręcz przeciwnie. Te ideały harcerskie idą całkowicie w stronę właśnie raczej pacyfizmu. Ale jednak są mundury, jest drużynowy, jest, prawda, harcmistrz i tak dalej. To jest co innego. I myślę, że jeśli mówimy w ogóle o takich organizacjach paramilitarnych, to tego rodzaju organizacje mnie nie przeszkadzają. Natomiast oczywiście trzeba mieć na uwadze tutaj organizacje, które są zbudowane na wzór wojskowy, ale zresztą na wzór wojskowy jest także i zbudowana mafia na dobrą sprawę. Tam też jest przecież capo di tutti capi, potem są inne mniejsi trochę capi, no i są inni, wreszcie są ci sami, ci są szeregowcy, którzy po prostu słuchają tamtych i też się niejako mogą sprawdzać w rozmaitych sytuacjach. Więc to jest oczywiście zupełnie druga skrajność w porównaniu z harcerstwem, ale jest cały szereg rozmaitych organizacji, w których są zbudowane na wzór wojskowy, bo takie organizacje, proszę Państwa, one są sprawne w sytuacjach kryzysowych. No wojsko przecież może funkcjonować tylko dlatego, że tam jest ścisła hierarchia. W związku z tym nie ma żadnej deliberacji, czy atakować lewym skrzydłem, czy prawym i nie bierze się tego pod głosowanie, tylko dowódca decyduje i koniec. I zresztą nawet były takie jakieś często spotykane w literaturze takie zapisy, że po prostu wojskowi mają znacznie lepszą organizację niż cały, że tak powiem, świat cywilny i to jest dodatkowy element, dla którego powinien być pod kontrolą, bo oni tą organizację mogą po prostu wykorzystać, po prostu tą demokrację obalając. Natomiast rozmaitych służb mundurowych jest oczywiście dużo, albo takich służb paramilitarnych. No w końcu przecież dzisiaj widzimy na Ukrainie tworzenie się takich gwardii narodowej, albo takich spontanicznych, ja nie mówię w tej chwili o zielonych ludzikach, ja mówię w tej chwili o tych, którzy się organizują w ramach jednak państwa ukraińskiego, taki batalion Dnipro i tak dalej. Są oczywiście, proszę Państwa, kraje, no ja przynajmniej tak w tej chwili myślę o dwóch krajach, w których w ogóle nie ma wojska. Jednym z takich krajów jest Islandia, która jest członkiem NATO oczywiście, ale nie ma w ogóle wojska, ale ma policję. Policję to ma. Kostarika jest drugim takim krajem, tam też nie ma wojska. Islandia zresztą nie potrzebuje, bo jest w NATO. Kostarika też nie potrzebuje, bo nie ma specjalnie groźnego otoczenia. Więc kraj może istnieć bez wojska, ale nie może istnieć bez służb mundurowych i nie może istnieć, jak na razie przynajmniej, bez realizowania tej takiej wewerowskiej podstawowej funkcji, mianowicie monopolu na przymus. Tego po prostu się jak na razie nie da uniknąć. Może kiedyś będziemy mogli mówić o czymś innym. No, jak się będzie realizować wizja Kanta, no to będziemy w innej sytuacji. Ale na razie ja tak nie wydaje się, żeby to była bliska przyszłość.
Jeszcze mi się kojarzy z tym, zaraz Państwu oddam głos, ale jeszcze taka rzecz, że no, jest teraz tyle tych globalnych problemów i sytuacji, w których właściwie no, żaden kraj nie jest w stanie, nawet te najpotężniejsze państwa nie są w stanie same tego załatwiać, no, że chciałoby się, żeby istniało coś takiego, z tej perspektywy tylko, bo ja nie mówię, że to nie ma swoich złych stron, ale chciałoby się, żeby istniały właśnie jakieś służby, no, które są ponadpaństwowe, jakaś taka, nie wiem, międzynarodowa policja, która przywołuje do porządku pewne, nie wiem, może nawet państwa, prawda, albo jakoś tego typu służby i to, no nie wiem, czy to jest realistyczne. Jak na razie to się wydaje niemożliwe, nawet w gospodarczych sprawach nie ma żadnej władzy, która mogłaby, prawda, zdecydować, że wszędzie wprowadzamy, nie wiem, podatek od obrotów kapitałowych, od operacji kapitałowych, co byłoby bardzo korzystne, jak się wydaje, dla społeczeństwa, ale jak to się wprowadzi w kilku krajach, to one stracą, bo w tych innych krajach, gdzie tego podatku nie ma, będzie, tak, kapitał do nich przejdzie, więc nawet gospodarczych się nie da, to co dopiero w takich, które wymagają użycia przemocy. I to wydaje mi się być takim problemem coraz bardziej widocznym, prawda, że wiele spraw jest globalnych i świat się stał globalny naprawdę, a te wszystkie decyzje i w szczególności decyzje dotyczące służb różnych, tych mundurowych czy tego typu, są podejmowane tylko lokalnie. No, NATO jest oczywiście no, na wielką skalę, ale nawet NATO obejmuje, jak wiadomo, tylko fragment świata, rzecz jasna. Inaczej.
W tym miejscu jeszcze jedna rzecz niewymieniona. Otóż istnieje, rozwija się sądownictwo międzynarodowe i być może to właśnie to sądownictwo jest jakimś pierwszym prześwitem tej obejmującej całe społeczeństwo globalne jakiejś sieci obrony sprawiedliwości i sensu. Jeżeli by miały być takie służby, o jakich mówisz, to wydaje mi się, że najpierw musiałyby mieć oparcie w strukturach prawnych, sądowniczych. Potem dopiero jakaś egzekutywa może iść pod kontrolą. To jest chyba bardzo, bardzo istotne, że zdajemy sobie dzisiaj sprawę, władca kraju, który krzywdzi jego własnych obywateli czy innych, może być sądzony. I może być sądzony lepiej, bardziej zgodnie z prawem, bez improwizacji, jaka miała miejsce w Norymberdze, bo są przygotowane struktury. I to jest chyba w moim odczuciu jeden z najpoważniejszych czynników postępu w tej dziedzinie.
Jest to, prawda, Trybunał Międzynarodowy, ale on ma, że tak powiem, dwa ograniczenia. Pierwsze to jest takie, że on sądzi właściwie zbrodnie wojenne wyłącznie. Natomiast takie według innego rodzaju, nawet jeżeli są bardzo poważne, to nie. A po drugie, że jego jurysdykcja jest ograniczona przez to, że nie wszystkie kraje, Stany Zjednoczone na przykład, się przecież nie dołączyły do sygnatariuszy tej konwencji. Natomiast oczywiście, że były próby, historycznie były próby w ogóle tworzenia jakiegoś takiego organu, który by rozstrzygał spory międzynarodowe. To miał być cesarz, miał być papież, to były rozmaite warianty, a ostatnio byliśmy świadkami dwóch takich prób. Jedna to była Liga Narodów, drugi to jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie takim zbiorowym, że tak powiem, no, mówiąc nieładnie, policjantem, ma być pięć wielkich mocarstw. No tyle tylko, że tych pięć wielkich mocarstw ma bardzo często tak rozbieżne interesy, a głosowanie musi uwzględniać pozytywne głosowania, w każdym razie brak sprzeciwu każdego z tych mocarstw, że w gruncie rzeczy nic z tego nie wychodzi. W związku z tym próby takie oczywiście są, natomiast jeśli chodzi o sądownictwo, to ono oczywiście nawet i w tych ograniczonych wypadkach mogłoby zadziałać w wypadku, gdyby właśnie wszyscy się temu byli skłonni podporządkować i ewentualnie ścigać przestępców i ich dostarczać do Hagi. A tak oczywiście nie jest. No ale trzeba się starać.
Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa chciałby się albo wypowiedzieć, albo zadać pytanie komukolwiek z nas, panu?
Znaczy ja chciałabym po pierwsze stanowczo zaprotestować wobec porównania wojny do deszczu. Moim zdaniem to jest tak grube nadużycie, że w ogóle nie powinno tutaj paść. Można porównać wojnę do pożaru ewentualnie, bo deszcz jest rzeczą upragnioną w wielu wypadkach i to, że pada, to jest bardzo dobrze, w nadmiarze szkodzi, jak wszystko, co w nadmiarze. Natomiast jeśli można uważać, że owszem, wybuchają pożary, należy być przygotowanym do tego, żeby je skutecznie gasić, no to tak, to wtedy mogę się zgodzić.
Trochę dobrych elementów, tak, tak, także to jest lepsze.
Bardzo dobrą organizację. Energię młodych ludzi, ochotnicze straże pożarne. Proszę bardzo, jest hierarchia i można się wykazać jakąś swoistą pracą dla społeczeństwa. O czym dyskutanci mówili wyłącznie o jednej części tego społeczeństwa męskiej, po prostu. I myślę, że to, że Solidarność nie przeszła do konfrontacji, wynika z tego, że ogromna ilość kobiet działała w Solidarności i na pewno wpływała łagodząco na różne konflikty.
Nie, więc mówiliśmy społeczeństwo, ale miejmy świadomość, że to, co jest może bardziej powszechne wśród mężczyzn, nie jest czymś całkowicie obcym w ogóle piękniejszej połowie ludzkości. No w końcu są drużyny harcerskie kobiece też. Są drużyny kobiece też do wojska w coraz to większym stopniu. Jednak garną się także i kobiety. Na razie ten procent jest stosunkowo niewielki i może i dobrze, ale w każdym razie widać, że to nie jest, że powiem, domena wyłącznie mężczyzn, tak jak to jeszcze było lat temu, tam nie wiem, 50, nie mówiąc już o czasach dawniejszych, chociaż też mamy przecież jeszcze przekazy mówiące i o Amazonkach, i o rozmaitych, prawda, piratkach bardzo.
No, co do tego harcerstwa, to sama brałam udział w jego odtwarzaniu po wojnie, w krótkim okresie rządu jedności narodowej i relatywnie dużej jeszcze swobodzie społeczeństwa. Odtwarzałyśmy harcerstwo żeńskie na własną rękę. Chłopcy poszli całkiem inną drogą. Nasze trwało niedługo, dlatego że w momencie przejmowania harcerstwa przez władze partyjne, przynajmniej w moim województwie pomorskim, harcerki same rozwiązały swoją organizację, nie przekazały nic, tylko uporządkowany lokal, który już nie będzie ich lokalem. Żadnych spisów, żadnych kontaktów, niczego. Natomiast chłopcy próbowali ciągnąć to znacznie dłużej i godzić się ze swoistą moralną korupcją, która z tym się wiązała. Jeszcze muszę tyle zaznaczyć, że ja tu nie mówię zupełnie o walterowcach. To zupełnie co innego było niż to, co się działo w pierwszych dosłownie miesiącach i pierwszych trzech latach po wojnie. To walterowcy powstali później, w innej sytuacji. Wpływ kobiet na Solidarność. Nie wiem, nie zajmowałam się badaniem wpływu, tylko starałam się go wywierać. I mam wrażenie, że wielokrotnie mnie i innym koleżankom się to udawało, chociaż z drugiej strony fakt, że oparciem głównym Solidarności była jednak klasa robotnicza, wielkoprzemysłowa. Ja pomagałam w organizowaniu Solidarności na terenie kombinatu metalurgicznego, wtedy zwanego Hutą imienia Lenina. No to był tam pewien procent kobiet pracujących jako suwnicowe, to godna praca, jako sprzątaczki ciężej, trudniej, ale oczywiście dominujący wpływ na wszystko mieli mężczyźni, bo z nich się składała załoga. O Łodzi nie potrafię nic konkretnego powiedzieć, nie byłam tam ani chwili. Ale tam tkaczki no były jakimś dużym oddziałem ważnym.
Należy zapominać, że cały strajk w hucie Lenina, w stoczni Lenina się rozpoczął od zwolnienia Ani Walentynowicz.
Teraz nie jest jedyne, jak wiemy, teraz jest wszędzie. W Izraelu to dosyć wcześnie się zaczęło i tam... Znaczy w Izraelu jest tak, że idą kobiety, ale oczywiście no można, są możliwości zwolnienia kobiet bardziej niż mężczyzn, natomiast nie idą uczniowie szkół religijnych i to powoduje teraz coraz większe napięcie. Kiedyś to, kiedy to wprowadzono, to tych uczniów było niewielu. Teraz ich jest bardzo wielu i jest poważny wobec tego opór społeczny. No tam jest to poczucie, że ta powszechność służby wojskowej jest niezbędna. No to jest to większość ludzi tak czuje, chociaż oczywiście nie wszyscy. Nie wiem, czy to jest temat dobry, chociaż to oczywiście jest w pewnym sensie związane z tym, o czym mówimy. No w Izraelu wojsko jest bardzo ważne, no to wynika z sytuacji. To jest dosyć nieszczęsne, myślę, bo to powoduje pewien sposób myślenia taki, który no ja uważam na długą metę jest niedobry bardzo, ale to jest ta tamtejsza rzeczywistość, której nie da się tak po prostu zanegować czy odrzucić. No też wiadomo, że tam wojsko z kolei spełnia pewne pozytywne funkcje, o których normalnie się nie myśli, myśląc o wojsku, na przykład integracji społecznej, prawda, imigrantów z różnych krajów, którzy dzięki wojsku stają się no, podobni do siebie i poznają się nawzajem i też no, muszą funkcjonować na tych samych zasadach, więc stają się no, jakbyś o wiele bardziej obywatelami. To jest ten element uobywatelniania. No, jest dużo różnych rzeczy no, z tym związanych, nie wiem. Warto teraz w tą stronę iść, szczególnie, że nie czuję się aż tak bardzo kompetentny, a nie wiem,
Nie, więc ja też nie chciałbym w ogóle tutaj, żeby nasza dyskusja się przerodziła w tej chwili w analizę sytuacji w Izraelu. Ona jest bardzo szczególna z wiadomych zupełnie względów. Natomiast prawdą jest, że póki był pobór, to pobór nie dotyczył kobiet. Natomiast w momencie, kiedy że powiem, armii się stały armiami że powiem, ochotniczymi, w pewnym sensie zawodowymi, to procent tych kobiet w ogóle jest już znaczny. To znaczy w tym sensie znaczący, że gdyby... Mówię przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych. Tam tylko tam nie dużo było takich funkcji, które były dla kobiet wykluczone, jak na przykład służba na atomowych okrętach podwodnych. No. To łatwo sobie wyobrazić, jaki byłby kłopot, gdyby się okazało, że okręt, który wychodzi na pół roku na rejs i cały ten rejs odbywa w zanurzeniu, ma na swoim pokładzie kobietę, która raptem się okazuje, że jest w ciąży. No i co z nią zrobić? Więc są oczywiście tutaj rozmaite komplikacje, rozmaite czasami ograniczenia. Te ograniczenia są bardzo, bardzo, bardzo minimalizowane. Też i zresztą one wynikają trochę stąd, że jak może Państwo pamiętacie, kiedy w wojnie w Zatoce Perskiej zginęło tam kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet żołnierzy, to nie było takiego problemu, jak zginęła pierwsza kobieta, to się zrobi oczywiście niesłychane poruszenie. Co jest jakby zrozumiałe, ale w każdym razie widać tutaj, że odbiór kobiet, narażanie ich na sytuacje, w których mogą stracić życie albo wpaść do niewoli wśród Arabów, no to jest coś, co powoduje, że no, dla rozmaitych wojskowych kobieta w wojsku może być jednak pewnego rodzaju dodatkowym balastem, bo w ogóle trzeba ją jakby specjalnie chronić. Ale to jest sprawa, która jednak stosunkowo prędko zanika.
Powiedzi, że pan Janusz Andryszkiewicz za 5 minut będzie musiał wyjść, także się z tym liczmy.
Postaram bardzo krótko. Znaczy, muszę powiedzieć, że ja mam tutaj też kłopot z tym w ogóle tematem tego dzisiejszego spotkania i z tego, co tutaj wysłuchaliśmy, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o bardzo różnych, często kompletnie bardzo odległych o siebie sprawach. Wojny, konfliktów, organizacji, jaką jest wojsko, ale zapominamy o tym w kontekście tego niezwykle ważnego fragmentu Księgi Liczb, że tu chodzi, moim zdaniem, coś zupełnie innego. Tu chodzi o pewien plan, który Bóg wskazuje ludowi Izraela, jakby takiego budowy, stworzenia struktury takiej przedpaństwowej, czy może państwowej struktury społecznej. Po to jest to liczenie. I teraz właśnie przechodzę do tego, co według mnie mogłoby być jakby z tego wynikać i dotyczyć bliżej tej tematyki. Otóż raczej powinniśmy mówić o funkcji obronnej. Czy może istnieć państwo, które nie zapewnia obrony dla swoich obywateli. Wojsko jest jedną z form organizacyjnych. Policja jest również, realizuje funkcje obronne. Nie jest prawdą to, co powiedział pan Ryszkiewicz, że może istnieć państwo bez armii. Te dwa przykłady są zupełnie sporadyczne. Cała historia świata pokazuje, że państwo musi mieć armię. Jeżeli nie ma tej armii, czy nie ma inaczej zdolności obronnej, zapewnienia obrony państwa, to państwo upada, to ginie. Taki był upadek Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod koniec XVIII wieku, bo nie było w stanie zorganizować odpowiedniej siły obronnej. Czyli tutaj znacznie ważniejsza rzecz to jest właśnie ta funkcja obronna, która w historii świata jest immanentną częścią organizacji, którą nazywamy państwem. Czy obok to, oczywiście są jeszcze inne elementy, jest prawo, ta funkcja obronna również jest na zewnątrz i na wewnątrz, do wewnątrz. Po to, żeby realizować to prawo, móc je egzekwować i bronić przed wrogiem zewnętrznym. A wszystko inne to są różnego rodzaju bardzo barwne, różne jakby przykłady. Pamiętajmy, że tutaj też się pojawił wątek zagłady, że duża część zagłady była realizowana siłami policyjnymi, policji, SS i tak dalej. Te formacje tak zwane wojskowe SS też były bardziej policyjne niż tradycyjnie wojskowe. Tradycyjnie wojskowe był Wehrmacht i tak dalej. To są wszystko jakby kwestie różnych organizacji. Bardzo ważną sprawą jest funkcja obronna i moim zdaniem pewnie z tego fragmentu Księgi Liczb powinno, raczej moim zdaniem taki temat powinien wynikać właśnie, czy jest w ogóle możliwe. Jak to odrzucimy, to wtedy się robi po prostu pytanie, jest anarchia, po prostu nie ma, jest struktura korporacyjna jakaś, która nie jest w stanie i tworzy kolejne, bo były te iluzje w dziejach świata, najróżniejsze, że jak państwo zlikwidujemy, to zapanuje szczęśliwość. Okazuje się, że na razie, jak do tej pory, świat nie udowodnił, że jest możliwe istnienie struktur społecznych bez państwa i w tym bez jego jednej z bardzo ważnych funkcji obrony.
Jeszcze bym tylko krótko dodał. Czy nie sądzicie państwo, że troszeczkę wynika pewne podejście, to jest zwłaszcza przez panią Halinę Bortnowską reprezentowane, do tego, co do niedawna nazywano postpolitycznością, taką naiwną wiarę niektórych filozofów, że kiedyś Liga Narodów, jak słusznie pan minister zauważył, obecnie ONZ, obecnie nasz wspaniały pokojowy kontynent, Unia Europejska i różne tego typu sądy starców, sędziów i różnego rodzaju mądrych ludzi wyeliminują grzech, wyeliminują wojnę i wyeliminują wszystko, co jest złe w naturze człowieka, ale niestety tak się nie stało. I ostatnie miesiące, ale także konflikt w Syrii pokazują, że świat jest kompletnie nieprzygotowany do rozwiązywania konfliktów. I oczywiście można powiedzieć, że przemocą męską jest to, iż ktoś bierze karabin i będzie walczył z agresorem jego ojczyzny, będzie bronił swojej kobiety, będzie bronił swojego dziecka, ale jak ginie 150 tysięcy w Syrii, to świat jakoś spokojnie oczy odwraca i ci wszyscy, którzy mówią o non-violence. Non-violence jest sensowne wtedy, kiedy jest stosowane w państwie demokratycznym, który liczy się z opinią publiczną. W innych państwach, niech pani spojrzy, co się dzieje na przykład w Rosji Putina i w innych tego typu dyktaturach. Non-violence jest bardzo fajny, ale przez 5 minut.
Przepraszam, krótki tylko komentarz. Ma pan rację, że oczywiście wojsko służy do realizacji funkcji obrony państwa. Te kraje, które nie mają armii, a są takie kraje, są w sytuacji luksusowej, bo mają obronę, bo nie mają potrzeby, że tak powiem, żeby się bronić. Costa Rica nie jest przez nikogo atakowana, a Islandia nie ma żadnej armii, to prawda, ale w ogóle jest w NATO. Zresztą Luksemburg ma też tylko tych żołnierzy raptem 500, więc... Meceje, no. Ale jest po prostu, ma obronę, że tak powiem, zapewnioną przy pomocy innych środków. To prawda, natomiast no, problem jest po prostu taki, że obrona się też i wiąże z całą koncepcją w ogóle państwa narodowego i państwa jako takiego. W związku z tym, o ile dawniej państwo było raczej utożsamiane z domem panującym, o tyle poczynając od XVII-XVIII wieku, a wyraźnie po wieku XIX, państwo jest raczej utożsamiane z narodem, narodem politycznym, ale w każdym razie tą wspólnotą, która ma poczucie, że są razem. I zagrożenie właśnie tego jest czymś, co wymaga także i ewentualnie stosowania środków wojskowych. Ja strasznie przepraszam, ale ja już zapowiedziałem, że muszę iść, w związku z tym zostawiam państwa tutaj z tą interesującą dyskusją i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Bardzo dziękujemy. Może będzie jeszcze okazja. Proszę Państwa, no nie musimy specjalnie kontynuować, tylko chciałem powiedzieć, że to, co powiedział przed ostatnim głosie pan Adam Jankiewicz, to jest w pewnym sensie odpowiedź negatywna na 10. pytanie, takie, które brzmi, czy i jak wyobrażamy sobie świat bez wojska. Czyli wojska, no w sensie właśnie tej funkcji obronnej, no mówiąc ogólnie, rzeczywiście to jest lepsze określenie. No i odpowiedź jest taka, że nie wyobrażamy sobie na razie, no ale może... Prawda? Taką wyobraźnię warto jednak uruchomić, bo nie wiadomo, co będzie w przyszłości, a na pewno wiadomo, że warto dążyć do może innych rozwiązań.
Ja jednak chciałabym zaprotestować przeciwko stwierdzeniu, że metoda, podejście non-violence jest na 5 minut. To nieprawda, to jest na całe życie. To jest bardzo trudna droga, na którą jedni wchodzą, inni nie. Ale nie jest to jakaś mrzonka, nie jest to zachowanie wariackie czy ignorujące rzeczywistość. Naprawdę chciałabym Państwa przekonać, ale dosyć nieprzyzwoitą rzeczą jest próba przekonywania na podstawie własnej działalności czy obserwacji, czy świadomości tego, co na świecie się dzieje. To nie jest metoda niezawodna i nie jest to metoda prosta, bo wymaga długiego przygotowania. Wymaga wychowania od początku dostatecznie wielu ludzi w takim duchu, żeby próbowali przynajmniej nie przechodzić zaraz do przemocy. I chodzi raczej nie to, żeby państwo żyło bez wojska, co żeby państwo i naród mógł żyć bez kultu przemocy. Bez przekonania, że to jest to. Na tym naprawdę możemy polegać. To jest nam niezbędne, temu będziemy zawdzięczać życie. Ja mam taką wizję przerażającą powrotu do sytuacji wojny, że będzie znowu tak, jak było. To znaczy każda jednostka, każdy człowiek jako tako świadomy będzie musiał sam podejmować mnóstwo strasznych decyzji. Decyzji rozstania, decyzji śmierci innych albo własnej. To jest wizja czasów ostatecznej próby. Dlatego ja myślę, że trzeba myśleć o gotowości do tego także w tych kategoriach. Jakie decyzje ja jako pojedyncza osoba mogę, zamierzam, chcę podejmować, z tym, że nie będzie to praktyczny indeks, no, że zakleję swoje okna paskami papieru, bo tak żeśmy robili w 1939. To nie o takie decyzje chodzi, ale chodzi o decyzję, jak daleko mam w sobie gotowość, żeby się posunąć w stronę tej może nieuniknionej przemocy, ale nie radosnej przemocy, która wszystko rozwiąże. To odrzucam całkowicie i mogę tylko mieć nadzieję, że będzie to oszczędzone wszystkim, do kogo mówię w tej chwili i światu w ogóle, bo okropności wojny, tak jak ja je znam, są czymś, na co nie można się z góry zgodzić, że to będzie rozwiązanie. Ja uważam, że jeszcze jest czas na próby odkładania przemocy i nawiązywania porozumień. To się działo na Ukrainie, niestety częściowo zostało zniszczone, ale przecież nie całkowicie, nie do końca. I taka z góry kapitulacja, że zostaje nam tylko pięść, to jest coś tak smutnego, że ja się na to nie godzę. Właśnie dlatego, że mam poczucie, że pismo, wokół którego się sprzyjamy, zbliżamy, zbieramy, nie jest wiadomością o nieuniknionym triumfie zła, ale jest nadziei.
Nadzieja, tak, będziemy kończyć. Ja może tylko powiem, żeby trochę, tak że powiem, rozluźnić atmosferę po tych bardzo poważnych słowach i ważnych. Jak ja byłem w czasie studiów na szkoleniu wojskowym studentów, to wtedy właśnie się dosyć zainteresowałem tym działaniem bez przemocy i rozmawiałem o tym z kolegami i jeden z kolegów zauważył, jaka byłaby metoda bez przemocy w wojsku stosowana. Bo to jest tak, że oficer wydaje rozkaz i my żołnierze, prawda, musimy coś robić, jak nie robimy, to karnie musimy się czołgać w błocie, prawda? To jest taka normalna wojskowa metoda. Więc metoda non-violence byłaby taka, że oficer, kiedy widzi, że nie chcą wykonać jego rozkazu, zaczyna się czołgać w błocie, aż ci się żołnierze zlitują i wykonają rozkaz. No więc byłoby tak bardzo miło, ale oczywiście, jak rozumiem, nie jest to super realistyczne. Proszę Państwa, za miesiąc mniej więcej, za 16 czerwca będzie kolejne spotkanie, w którym będziemy mówić o niezrozumiałych rytuałach, takich też rytuałach dnia codziennego, w oparciu również o tekst biblijny. Naszym gościem będzie pani Anna Sobolewska. Także wszystkich zapraszamy, do zobaczenia.